Do zobaczenia, siostry, w naszym dzisiejszym temacie, wykładzie będę chciał się podzielić pewnymi uwagami na temat wiary, ale wiara ma tyle różnych punktów widzenia, z których możemy ją rozpatrywać i omawiać, że dzisiaj przedstawię jeden z nich. W ogóle ten temat wiary będę jeszcze chciał ciągnąć, to będzie może w następnym odcinku. Dzisiaj chciałbym, żebyśmy rozważyli problem znaczeń wiary, bo okazuje się, że wiara w Biblii używana jest w aż trzech znaczeniach. I stąd temat naszego dzisiejszego wykładu, trzy znaczenia wiary. Wiara jest drugą łaską, której Biblia poświęca najwięcej miejsca. A jaka jest ta pierwsza łaska, której Biblia poświęca jeszcze więcej miejsca, bo to wiara jest drugą. Wiadomo, tą główną łaską, której Biblia najwięcej poświęca miejsca, jest oczywiście miłość. Ale wiara jest zaraz po miłości, jeśli chodzi o ilość miejsca, jaka Biblia jej poświęca. A to z tego powodu, że wiara w okresie, w jakim obecnie żyjemy, czyli wtedy, kiedy trzeba iść wiarą, jest tak ważna, że na ten czas, na czas wieku Ewangelii, kiedy trzeba iść wiarą, staje się ważniejsza od miłości. Więc chociaż miłość w ogóle jest ważniejsza od wiary, to jednak w okresie wiary, w którym trzeba tą wiarą iść i nią się posługiwać, ona staje się ważniejsza od miłości. A dlaczego? Bo jak nie ma ktoś wiary w okresie, kiedy trzeba tą wiarą się posługiwać, to nie ma możliwości rozwinąć tej miłości. Więc chociaż miłość jest ważniejsza od wiary, w sensie łaski, to jednak w okresie wiary wiara wysuwa się przed miłość, ponieważ ta poprzez wiarę można prowadzić dopiero rozwój charakteru, którego ukoronowaniem, jak wiemy, jest miłość. Wobec tego, chociaż na zestawie ważności łask dalibyśmy wierze drugie miejsce, to w okresie wieku Ewangelii, tak zwanym okresie wiary, kiedy trzeba iść wiarą, stawiamy ją na pierwszym miejscu, jeszcze przed miłością. Ponieważ miłość jeszcze nie jest rozwinięta, ona jest ważna, ale przy jej braku trzeba ją rozwijać, a bez wiary nikt tego nie uczyni. Zresztą nikt bez wiary nie rozwinie niczego w charakterze, bo załamie się na którymś etapie tejże drogi. Ja dlatego najpierw zacząłem pracować nad wykładem próba naszej wiary, ale jak materiały mi się zaczęły zbierać do tego wykładu próba naszej wiary, no to zrobił się tego taki ogrom, że musiałem to rozdzielić na dwa oddzielne tematy. Bo w tej próbie naszej wiary okazało się, że ta wiara ma trzy znaczenia i o każdym można dużo, dużo powiedzieć, a potem jeszcze do tego dodać próbę tejże wiary w tych trzech znaczeniach, okazało się to zbyt dużym materiałem. Więc powstało z mojego planu próba naszej wiary, dwa tematy. Próba naszej wiary przyjdzie później, może w następnym wykładzie, który będę kiedyś przedstawiał. A dzisiaj trzy znaczenia wiary. Wtedy będziemy wiedzieli, co ta wiara w Biblii znaczy. I przyznam, że ja w trakcie opracowywania tego tematu byłem nieraz zaskoczony. I pomimo tego, że ileś lat wprawdzie jestem, to nie zdawałem sobie sprawy z tych wszystkich trzech znaczeń wiary. A jak nawet coś tam mniej więcej wiedziałem o tych trzech znaczeniach różnych, to w poszczególnych wersetach biblijnych nie dopatrywałem się właściwego znaczenia. Tylko teraz, kiedy zacząłem ten temat analizować i szukać i każdy werset oddzielnie rozważać, okazało się, że niektóre wersety błędnie rozumiałem. Także myślę, że będzie dla nas korzyścią również przy prześledzenie tych trzech znaczeń wiary, żeby zobaczyć, jakie to są znaczenia, a później druga korzyść to jeszcze jak niektóre znane nam wersety nie znaczą tego, co nam się wydawało, że znaczą. Że ta wiara występuje tam w innym z tych trzech znaczeń, niż standardowo zakładaliśmy. W Grece termin wiara to pistis. Nie jest nam to słowo do niczego potrzebne, no ale podaję. Pistis to wiara po grecku. I ta pistis, ta wiara jest używana w Biblii w trzech znaczeniach, tak jak już zapowiedziałem. Pierwsze znaczenie to, w co się wierzy. To jest wiara. Drugie znaczenie to cecha, przy pomocy której się wierzy. I trzecie znaczenie to jest połączenie pierwszego i drugiego znaczenia, czyli cecha, która powstaje w wyniku połączenia dwóch pierwszych znaczeń. Czyli połączenie tego, w co się wierzy, z cechą, przy pomocy której się wierzy. I w wyniku połączenia tych dwóch rzeczy powstaje co? Wierność. Okazuje się, że w Biblii greckiej, w Nowym Testamencie, nie ma słowa wierność. Ono nie istnieje. Wiara jest niekiedy używana w znaczeniu wierności i po prostu trzeba się umieć domyśleć, prawda, że w tym przypadku wiara oznacza wierność. Zresztą będę podawał później cytaty przy omawianiu każdego tego znaczenia, to zauważymy, że tak jest. My w polskim mamy słowo oddzielne. Wiara to jest coś innego, a wierność to jest coś innego. Greka nie potrzebuje dwóch różnych słów. Ona to greckie pistis używa niekiedy jako wierność. I jak się tego nie wie, ja tłumaczę, przetłumaczą to jako wiarę, no to może zupełnie źle odebrać dane wersety. I czasami nawet powstają na tym punkcie błędy doktrynalne. Takie wersety również wspomnę i dzisiaj, gdzie można zupełnie pobłądzić w doktrynie, jeżeli się pod wiarą nie rozumie wierności, tylko wiarę. Więc nasze zadanie na dzisiaj, dziwnie brzmi zadanie, prawda? Nasz temat, prawda? No, bo dla mnie zadanie do przedstawienia, dla Badesła zadanie do wysłuchania. Nasze zadanie do dzisiaj to przedstawienie tych trzech znaczeń i poparcie tych trzech znaczeń wiary różnymi tekstami biblijnymi, żebyśmy zobaczyli, że rzeczywiście słowo wiara, greckie pistis, występuje w tych trzech różnych znaczeniach. Zaczynamy od pierwszego z nich, to w co się wierzy. A inaczej, krótko mówiąc, to co to jest, to w to, w co się wierzy? Prawda. No bo to, w co się wierzy, to jest prawda. Dla ludu Bożego to będzie boski plan wieków, który znamy z paruzji i z epifanii. Prawda na czasie, możemy jeszcze powiedzieć. Dla katolika tą prawdą albo wiarą w tym znaczeniu prawdy będą jego dogmaty jego kościoła. Nieomylne nauki papieskie, dekrety soborów i co tam jeszcze. Protestanci mają swoje zestawy różnego rodzaju katechizmów, modlitewników, artykułów wiary. To jest ich wiara. Ich wiara w sensie nauk, w które wierzą. To jest ich prawda. Także jest także w języku potocznym, nawet w naszym języku polskim potocznym, używamy tego słowa wiara w znaczeniu prawdy. Na przykład, czy nie mówimy czasami, albo one pytają nas, jakie jesteś wiary? To co przez to ma na myśli, jakie jesteś wiary? Jakiego jesteś wyznania? W jakie prawdy wierzysz, prawda? Jakie jesteś wiary? Albo mówi się, oni są z innej wiary. Z innej wiary, czyli z innej prawdy. Oni wierzą w różne rzeczy, nie są tacy sami jak my. I Biblia używa tego słowa również w znaczeniu prawdy. I teraz podam kilka wersetów biblijnych, które wiadomo, że będziemy bazować głównie na Nowym Testamencie, no bo pistis to słowo greckie, no i oprócz tego wykładnie różne znaczenia wiary raczej nie powstawały w Starym Testamencie, tylko w tym Nowym. I jako pierwszy werset z brzegu, który używa terminu wiara w znaczeniu prawdy, proponuje Judy trzeci werset. Nie podam rozdziału, tylko werset. Każdy wie dlaczego, prawda? Judy ma tylko jeden rozdział. A więc Judy trzeci werset mówi nam tak. Umiłowani, używając całej gorliwości do pisania do was o naszym wspólnym zbawieniu, musiałem wam pisać, napominając, abyście bojowali o wiarę raz świętym podaną. Znany nam doskonale werset. I chyba dobrze go wszyscy rozumieliśmy zawsze. W tym przypadku nie jest to werset, który błędnie rozumieliśmy. Żeby bojować o wiarę raz świętym podaną. No to o jaką wiarę? O wiarę w znaczeniu prawdy. Ale o tą prawdę bojować, walczyć i bronić. Podobnie mówi werset 20 tego samego Judy. Ale wy najmilsi, budując się w najświętszej wierze waszej, modląc się w Duchu Świętym. Tu mamy mowę o budowaniu się w najświętszej wierze. To budowanie nie dotyczy budowania się w wierze w żadnym z tych drugich i innych znaczeń, czyli nie chodzi tutaj o cechę wiary i nie chodzi o wierność, tylko chodzi o prawdę. Budować się w prawdzie. W najświętszej prawdzie. Także mamy tutaj wiara wyraźnie ma znaczenie prawdy. Moglibyśmy tutaj zastąpić termin wiara prawdą i byłoby to samo znaczenie, o które chodziło apostołowi. Rzymian 12,6 to kolejny werset, gdzie wiara pojawia się jako prawda. 12,6. Mając zaś różne dary według łaski, on tutaj mówi o różnego rodzaju darach, jakie lud Boży posiada. Mając zaś różne dary według łaski, która nam jest dana, jeśli proroctwo, niech będzie proporcjonalnie do wiary. Tam chyba w przekład gdański mówił według sznuru wiary. Ja to sobie zmieniłem, bo ja czasami przekładu gdańskiego nie rozumiem, jak również nie rozumiem czasami polskiego nowego przekładu, prawda? Więc sięgam wtedy do angielskich różnych tłumaczeń, zaglądam do greki, do dosłownych tłumaczeń. Teraz mamy takie piękne możliwości, że można nawet w języku polskim dostać tłumaczenia, które są mają tekst oryginalny grecki, słowo w słowo pod spodem, można zobaczyć, jak to dosłownie słowo brzmi, jak to można inaczej oddać. No ja na przykład nie rozumiałem, co to znaczy, żeby proroctwo było według sznuru wiary, prawda? Jak ktoś rozumie, to dobrze. Ja musiałem szukać i ten sznur, to chodziło o to, że ma być proporcjonalnie do wiary. Albo stosownie do wiary. No to potem z tego punktu widzenia, jak już wiem, że chodzi o że proroctwo, jak ma być, to ma być proporcjonalnie do wiary, albo stosownie do wiary, no to ten sznur już jako tak rozumiem, według sznuru wiary, czyli ile tego sznurka wiary ci wystarcza. To na tyle to proroctwo powinno być. Jaka jest myśl tego? Cały ten fragment w tym miejscu, Rzymian, prawda, 12 rozdziału, aż do wersetu 8, dotyczy naturalnych darów, jakie dzieci Boże posiadają. Nie darów ducha, które cudownie były udzielane, tylko takie dary, które ludzie mają. Jednym z tych darów jest prorokowanie, a wiem, że prorokowanie w Biblii oznacza publiczne głoszenie prawdy, publiczne nauczanie. I tutaj on, Paweł mówi, że jeżeli ktoś ma ten dar, bo są różne dary, i jeżeli jest tym darem jest proroctwo, czyli publiczne nauczanie, to niech ono będzie proporcjonalnie do wiary, albo stosownie do wiary, albo jak mówi Biblia Gdańska, według sznuru wiary. O jaką mu tu chodzi rzecz? Dlaczego publiczne nauczanie prawdy ma być proporcjonalnie stosownie do wiary. Do wiary w zderzeniu prawdy. No, nie powinniśmy nigdy głosić czegoś, czego sami nie rozumiemy. Apostoł tutaj mówi, jeżeli masz dar prorokowania, nauczania publicznego, głoszenia prawdy, to głoś tą prawdę według stosownie do wiary, do prawdy, jaką posiadasz. Nie chciej się popisać z wiedzą, której do końca nie rozumiesz, bo potem pytanie od słuchacza może cię zbić z tropu i się sam uśmieszysz i tą prawdę, którą przedstawiłeś, uśmieszysz. Wiemy o tym, że Biblia żąda nawet od nas, żebyśmy najpierw dobrze sami zbadali daną rzecz, prawda? Żebyśmy dobrze rozbierali słowo prawdy i potem, żebyśmy mogli dać odpowiedź pytającemu. Tu często Świadkowie Jehowy, prawda, okazują właśnie to swoje nieprzygotowanie, bo oni są uczeni, co mają mówić, jak mają mówić i tak mówią. Ja trafię na kogoś, kto jest myślący i zadaj pytanie jedno, drugie, trzecie, to często zbija ich z tropu, bo oni nie rozumieją tego, co mówią. Często też słyszymy, jak z nimi się rozmawia, to widać, że on już nie potrafi odpowiedzieć na pytanie, to jak, co robią wtedy? To chcą czytać z tych swoich materiałów, z tych książeczek, czy ze stali. To ja panu przeczytam, prawda, jak to pisze. I on, bo nie jest w stanie tego swoimi słowami przetworzyć, on tego nie przegryzł. To nie stało się częścią jego zrozumienia. On po prostu mówi, jak mu okazali, a jak ktoś ma pytania i trzeba jakoś inaczej przetworzyć, to on nie jest w stanie, to on przeczyta. Myślę sobie, że moc tej książeczki sprawi, że ten zrozumie już wszystko, o co chodzi, a wiadomo, że nie sprawi, bo to, co w książeczce pisze, to on właśnie pewnie na pamięć umie i on to już powtórzył. To nic w niczym nie pomoże, że teraz odczyta, ale on jest za słaby. Czyli bierze się za publiczne głoszenie, które nie jest według proporcjonalnie stosownie do wiary, czyli do prawdy, którą posiada i którą może głosić, bo ją rozumie. 2 Koryntów 13,5, kolejne miejsce, gdzie wiara występuje w znaczeniu prawdy. Doświadczajcie samych siebie, mówi Paweł. Czy jesteście w wierze? Samych siebie próbujcie, czy sami nie wiecie, że Jezus Chrystus was jest, chyba żeście odrzuceni. To jest ciekawy werset. Bardzo głębokie myśli tutaj są. Paweł ogólnie tutaj zwraca uwagę na potrzebę analizowania samego siebie pod kątem stałego trwania w wierze, czyli w prawdzie. Zobaczmy. Doświadczajcie samych siebie, czy jesteście w wierze. Czy jesteście w prawdzie. Czy przypadkiem już odeszliście od prawdy, taką jaką ona jest podana i być może próbujecie realizować chrześcijańskość swoją, ale nie opartą na prawdzie, tylko na ludzkich jakichś naukach, które wiemy, że bardzo łatwo, bo systemów błędu wiemy, ile religijnych jest, całe mnóstwo, multum, ogromna większość. Można powiedzieć, że prawie wszystkie systemy religijne to błądzą, bo prawdę Bóg podaje tylko przez jeden kanał, prawda, których już przez swoje własne narzędzia, no a widzimy, ile jest wyznań chrześcijańskich na świecie. To z tego samych siebie mamy doświadczać, czy jesteśmy w wierze, tak mówi Paweł. I potem mówi, że sami powinniśmy wiedzieć, czy jesteśmy, czy też nie, bo potem ciągnie dalej myśl, samych siebie próbujcie, czy sami nie wiecie, że Jezus Chrystus w was jest, chyba żeście odrzuceni. To słowo odrzuceni, niektóre przykłady także mówią, chyba żeście bez dowodu. Czyli to mamy tutaj różne tłumaczenie, ja to się tak zająłem tym wersetem, żeby bardziej zechcieć go zrozumieć, bo jest ważną myślą, bo jeżeli my, próbując samych siebie, nie wiemy, czy Jezus Chrystus w nas mieszka, czy nie mieszka, czy jesteśmy w prawdzie, czy nie jesteśmy w prawdzie, to może to być dowodem, że jesteśmy albo odrzuceni, jeżeli ta myśl jest prawidłowa, albo po prostu taka myśl, że wtedy jesteśmy bez dowodu. Jakiś polski przykład, któryś z tych takich bardziej, oczywiście z tych lepszych, mówił, że wtedy jesteśmy bez dowodu, jak nie wiemy. No pewnie jak nie wiemy, to nie mamy dowodu, ale jak zajrzałem do tego słowa greckiego, ono brzmi adokimos i to słowo adokimos znaczy niezdatny, niewłaściwy, odrzucony po próbie. Niezdatny, niewłaściwy, odrzucony po próbie. Czyli Paweł tutaj mówi innymi słowy, sami siebie próbujcie, czy sami nie wiecie, że Jezus Chrystus w was jest, chyba żeście adokimos, chyba że jesteście niezdatni, niewłaściwi, odrzuceni po próbie. Więc i wszystkie angielskie przykłady też mówią o tym odrzuceniu, więc chyba myśl prawidłowa jest z tym odrzuceniem. Mamy badać samych siebie, czy jesteśmy w wierze, czy jesteśmy w prawdzie. Próbować i powinniśmy sami wiedzieć, czy Jezus Chrystus w nas jest, czy w nas Go nie ma. No to wiadomo, prawda i nasz Pan to jest jedno i to samo, albo jest w nas prawda i Duch prawdy i nasz Pan, bo nasz Pan nie ma innej prawdy, a prawda nie pochodzi od nikogo innego, więc bycie w prawdzie i bycie w naszym Panu to jest jedno i to samo, bo ta prawda pochodzi od Niego i jest Nim. Chyba żeście odrzuceni, to wtedy nie wiecie, czy w was Chrystus jest, czy też nie jest. 1 Tymoteusz 3,9 to kolejny werset, gdzie możemy znaleźć wiarę w znaczeniu prawdy. mając tajemnicę wiary w czystym sumieniu. To jest takie zalecenie, to jest fragment zaleceń do diakonów, prawda, że diakoni mają być poważni i tak dalej i mają także mieć tajemnicę wiary w czystym sumieniu. Tajemnica wiary, czyli tajemnica prawdy. Chodzi tutaj o głębokie nauki prawdy. Niektóre przykłady angielskie, jest taki jeden nowoczesny przekład, który nawet tak oddaje. Nie mówi o tajemnicy wiary, tylko mówi o głębokich naukach prawdy, ale no i tajemnica wiary. Mając tajemnicę wiary w czystym sumieniu, czyli mając głębokie nauki prawdy. Wiara jako prawda w czystym sumieniu. 1 Tymoteusz 4,1, czyli daleko nie musimy szukać. A Duch jawnie mówi, iż w późniejszych czasach odstąpią niektórzy od wiary, słuchając duchów zwodzących i nauk diabelskich. Mowa jest o odstąpieniu od wiary, czyli od prawdy, w późniejszych czasach, czyli w czasach późniejszych niż apostolskie. Głównie chodziło o mówienie Ewangelii, prawda? Kiedy odejście od prawdy osiągnęło swój punkt kulminacyjny i było tak doszło do takiego stopnia, że w parouzji trzeba było po prostu przywracać podstawowe nauki naszego Pana. I to odejście, tak, odstąpią niektórzy od wiary, to nie chodzi, że oni odstąpią od wiary, w sensie, że ludzie przestaną wszyscy wierzyć i nie będzie nikt miał cechy wiary, zalety wiary u siebie, tylko odstąpią od wiary o znaczeniu prawdy. No i tak było w wieku Ewangelii. Po zaśnięciu apostołów nastąpiło odstąpienie od tegoż. Również 1 Tymoteusz 6,10, czyli tylko jedna kartka do przodu. I czytamy. Albowiem korzeń wszystkiego złego jest miłość pieniędzy, których niektórzy pragnąc pobłądzili od wiary i poprzebijali się wieloma boleściami. Miłując za bardzo pieniądze, dobra tego świata, goniąc za nimi, niektórzy pobłądzili od wiary. To znaczy od prawdy. Zatracili prawdę. Ponieważ, żeby chcieć się wzbogacić, żeby mieć dobra różnego rodzaju doczesne, tą prawdę zagubili. Przez to, że się jej nie trzymali, nie badali. Czy to znaczy, że przysiągnęli błędem jakimś? Czy to znaczy, że w ogóle stali się ateistami? To prawda, no, już nie byli kiedyś w prawdzie, w wierze i ją znali, a później z powodu miłości do dóbr doczesnych, prawda, bo pieniądz to na pewno jest tylko symbolem tego, niektórzy mogą po prostu za karierą, za stanowiskiem. Na pewno były takie przypadki, że niektórzy, aby być kimś, to przyjęli inne wyznanie, żeby w tym innym wyznaniu zrobić karierę i dostać stanowisko, takie czy inne. 1 Tymoteusz, 6 rozdział, teraz zajrzymy, czyli nadal jesteśmy w tych okolicach, od 20 do 21, dwa wersety. O Tymoteuszu, pisze Paweł, ostrzegając tego młodego człowieka. Strzeż tego, czego ci powierzono, a unikaj bluźnierczych, pustych słów i sprzecznych twierdzeń fałszywie zwanej nauki, którą niektórzy wyznawszy pobłądzili od wiary. Koniec, pobłądzili od wiary. A tam łaska niech będzie z tobą. Ja to czytam czasami w przekładzie lekko takim zmienionym, prawda? No bo czytając te wersety, szukałem ich ładnego brzmienia, takiego prawidłowego i czasami sobie pozmieniałem, prawda? Mówi tutaj, żeby się, to jest ostrzeżenie przed zakuśnięciem się bluźnierczymi, pustymi słowami i sprzecznościami tego, co fałszywie aspiruje do zmiania poznania, do miana poznania, do miana nauki. W wyniku czego niektórzy tracą wiarę. Tracą wiarę, prawdę. Bluźniercze słowa różnych wyższych krytyków i mądrzełków tego świata, puste słowa, nie mające znaczenia, a wypowiadane przez różnych filozofów, tak lubią niektórzy filozować, i sprzeczne twierdzenia fałszywie zwanej nauki. Czyli sprzeczne twierdzenia tego, co człowiekowi się wydaje być nauką, czymś bardzo odkrywczym. I w wyniku tego on tutaj ostrzega Tymoteusza, żeby jako młody człowiek nie ulegał temu. To bardzo dobrze dotyczy także i dzisiaj, prawda? Młodzi ludzie mogą ulegać różnego rodzaju bluźnierczym, pustym słowom i nauką fałszywie tak zwaną. I niektórzy, wyznawszy te bluźniercze słowa, puste słowa, sprzeczne twierdzenia fałszywie zwanej nauki, pobłądzili od wiary. Od wiary w sensie prawdy. Zagubili prawdę i nie posiadają już jej w jej umyśle, chociaż mieli ją kiedyś. Tytus 1,13. To świadectwo jest prawdziwe, dla której przyczyny ostro ich obalaj, aby zdrowi byli w wierze. To tym obu jest zalecenie Pawła do Tytusa, żeby ostro obalać, zbijać różnego rodzaju błędy i błądzicieli, aby byli oni zdrowi w wierze. No wiadomo, że zdrowi w wierze chodzi wyraźnie o wiarę jako prawdę. Dzieje apostolskie 6,7. I rosło Słowo Boże i pomnażał się bardzo poczet uczniów w Jerozolimie. Wiele też mnóstwo kapłanów było posłusznych wierze. Mnóstwo kapłanów było posłusznych wierze, posłusznych było prawdzie. Wiara jako prawda. Ktoś się może zaciekawić, jak to dużo, mnóstwo kapłanów było posłusznych wierze. Przecież wiemy o tym, że kapłani to raczej nie przyjęli naszego Pana i Jego nauk. Tu z pewnością nie chodzi o tych wyższych kapłanów, którzy rzeczywiście naszego Pana nie lubili i którzy się przyczynili do Jego ukrzyżowania. Chodzi raczej o tych niższych kapłanów. Pamiętajmy, że w Izraelu było bardzo dużo kapłanów. Ten najwyższy kapłan i jego współpracownicy, no to oni jako rządzący byli wrodzy do naszego Pana, wrogo nastawieni, ale było całe mnóstwo kapłanów. Na przykład zobaczmy, mamy mowę o takim kapłanie w Łukasza 1:5, którego dobrze znamy, bo to był ojciec Jana Chrzciciela, Zachariasz. I Ewangelia Łukasza 1:5 mówi o nim. Był za dni Heroda, króla judzkiego, kapłan pewien, imieniem Zachariasz, ze zmiany Abiasza, a żona jego była z córek, nieważne jakich. Jest powiedziane, że był to kapłan, no a on był ojcem Jana Chrzciciela, na pewno Zachariasz, kapłan, nie był wrogo nastawiony do naszego Pana, skoro prawda, jego syn zapowiedział należycie naszego Pana, na pewno należał do tych kapłanów, którzy naszego Pana uznali i byli posłuszni wierze, czyli byli posłuszni prawdzie, jaką nasz Pan podawał. Tych kapłanów było całe mnóstwo, oni żyli w Palestynie i byli zorganizowani aż w 24 zmiany, tak jak gdyby grupy, zespoły. Dlatego to jest powiedziane, że kapłan był ze zmiany Abiasza, czyli pewnie był jakiś lider każdej zmiany, i miał grupę kapłanów pod sobą i ci kapłanie służyli na przemian w świątyni po 2 tygodnie. I on 2 tygodnie obejmowali urząd, jakaś zmiana, na przykład Abiasza, wtedy Zachariasz tam też służył, potem oni mieli wolne i następnych. Tych kapłanów było całe mnóstwo. I wielu z nich, tych niższych kapłanów, było posłusznych wierze, jak pisze Dzieje Apostolskie, czyli byli posłuszni prawdzie. Również Łukasz 18:8. Powiadam wam, iż pomści krzywdy ich w rychle, ale to nieważne na pierwsze zdanie, chodzi nam o drugie zdanie wersetu 8. Ale gdy przyjdzie Syn Człowieczy i zali znajdzie wiarę na ziemi. O, ten werset na przykład my powszechnie rozumieliśmy chyba błędnie. Ja na przykład, zanim ten wykład zacząłem tworzyć, to cały czas myślałem, że chodzi o wiarę, w sensie cechy wiary u ludzi. Że ludzie będą niewierzący. Jak nasz Pan wróci w którym adwencie. Chyba tak każdy z obywatelstwa przyzna sam przed sobą, że też tak uważał. I jak przyjdzie nasz Syn Człowieczy, gdy wróci nasz Pan w drugim adwencie, to też znajdzie wiarę na ziemi. Zawsze myśleliśmy o tym zepsuciu społeczeństwa, które wiarę zatraciło i żyje hulaszczym, świeckim trybem życia. Ale nie chodzi tutaj o wiarę w sensie cechy, tylko o wiarę w sensie prawdy. Gdy nasz Pan powróci, czy znajdzie prawdę na ziemi. Bo prawda została tak zagubiona na przestrzeni wieku Ewangelii, że jak nasz Pan wrócił, no to było co? To zostało jeszcze tylko tyle, że Bóg istnieje. Naprawdę. Nic więcej. Poza tym, że jeszcze Bóg istnieje, ta cała prawda została zagubiona przez Kościół nominalny. Jeszcze tylko nie udało im się zgubić, że Bóg istnieje, no ale trudno to zgubić, skoro chcą być chrześcijanami, prawda? Jak już człowiek w jakiegoś Boga muszą wierzyć, nie mogą zaprzeczyć, że nie ma Boga i właśnie oni Jemu służą, tak? To już chyba ten jedyny błąd nie mógł być zniszczony, bo tak to zniszczyli wszystko, całą prawdę. Bo rzeczywiście, jak się na tym zastanowiłem, to z pewnością tutaj chodzi o wiarę w sensie prawdy, a nie wiarę w sensie cechy wiary, ponieważ pamiętajmy, jak nasz Pan wrócił na ziemię, to co było? Tak zwane żniwo w Jego Ewangelii. To było zebranie największej liczby członków małżeńskiego ostatka. No trudno powiedzieć, że na ziemi nie było wiary. Była wiara u mnóstwa tysięcy nowych stworzeń, których właśnie On skosił sierpem prawdy, więc oni przejawiali wiarę jako cechę, bardzo wiele osób przejawiało ogromną. Oczywiście nie było to powszechne, no ale pytanie naszego Pana wskazuje, że w ogóle miało tej wiary na ziemi nie być. No i prawdy rzeczywiście. Jak nasz Pan rzucił, prawie w ogóle nie było na ziemi. Poza tym, że Bóg istnieje, prawda została stłamszona. I ten w tym, że w zasadzie nasz Pan mówi właśnie, gdy On przyjdzie, czy znajdzie wiarę na ziemi, to miał na myśli wiarę jako prawdę. Jakuba 2:1. To kolejny werset. Bracia moi, nie wyznawajcie wiary Jezusa Chrystusa, naszego chwalebnego Pana, z zróżnicowaniem osób. Tak dosłownie ten werset mówi. Nie wyznawajcie wiary, czyli prawdy, Jezusa Chrystusa, naszego chwalebnego Pana, z zróżnicowaniem osób. Czyli tutaj mówi, żeby przy wyznawaniu prawdy, w prawdzie nie robić różnicy między osobami. Ponieważ Bóg nie ma względu na osobę, tylko na charakter. A wiadomo, że tendencja ludzi tego świata jest taka, że niektórych obdarza jakimiś uznaniami, zaszczytami, prawda? Należy mi się pierwsze, lepsze miejsca i wszystko lepsze i inne. A inni, gorsze zwykle właśnie, ci biedniejsi, skromniejsi, nieważni ze wszystkiego punktu widzenia, już są jak gdyby niby też bracia, ale to bardzo czasami dobrze widać przy kwaterowaniu na konwencjach w hotelach. Nie ma kwaterunku według jak idzie równo każdym braci, tylko znajdowane znajomości się uruchamiają i są lepsze kwatery i gorsze kwatery, według właśnie tego, przed czym ten tekst przestrzega. Bez różnicowania osób. I ostatni werset z tego cyklu, czyli z cyklu wiara jako prawda, to pierwszy list Jana 5:4. Bo wszystko, co jest spodzone z Boga, zwycięża świat. A to jest zwycięstwo, które zwyciężyło świat. Wiara nasza. Wiara jako prawda. Wiara, chyba każdy przyzna, że wiara, w sensie prawdy, prawda zwycięża tenże świat. Zwycięża wpływ tego świata, bo gdybyśmy nie mieli prawdy, to byśmy zginęli. To znowu nie chodzi o naszą cechę wiary, tylko o prawdę, dzięki której możemy się ostać i zwyciężyć w tym świecie. Tyle jeśli chodzi o pierwsze znaczenie wiary jako prawdy. Przechodzimy do drugiego znaczenia. Wiara jako cecha, czyli zaleta albo łaska, przy pomocy której się wierzy. To właśnie tego znaczenia dotyczy definicja doskonale nam wszystkim znana z Żydów 11:1, gdzie jest podana przez Pawła definicja wiary, na podstawie której mówimy, że wiara to umysłowa ocena i poleganie serca na Bogu i Chrystusie co do ich osób, charakterów, słów i czynów, albo krótko mówiąc, umysłowa ocena i poleganie sercem na Bogu i Chrystusie, prawda? Nie musimy ich rozbijać na ich osoby, charaktery, słowa i czyny, bo to wszystko się w nich mieści. Czyli mamy tutaj dwa główne elementy. Umysłowa ocena, bo najpierw trzeba coś umysłem ocenić, poznać, dowiedzieć się, żeby potem na tym polegać sercem. Wiem o tym, że w dzisiejszym świecie często brakuje tej u nominalnych chrześcijan oceny umysłowej. Wierzą czemuś, czego nie mogą umysłem w ogóle ocenić. Ale mimo to okazują wiarę. To nie jest wiara. To jest naiwność, prowadzi w prostej linii do bycia oszukanym. I każdy z tych dwóch elementów wiary, czyli umysłowa ocena i poleganie sercem, składa się jeszcze ze swoich części, ja je tutaj wymienię też. Każdy z nich ma trzy części. Umysłowa ocena zaczyna się od czego? Od wiedzy. Od pewnych informacji, które zdobywamy. Od pewnych faktów, o których wiemy. Wiedza, informacja, fakty. To nawet widać w tekście Rzymian 10:14. Zobaczmy tam. Jakoż wtedy wzywać będą tego, w którego nie uwierzyli? No bo trudno wzywać tego, w kogo się nie wierzy. A potem dalej Paweł pyta, a jak uwierzą w tego, o którym nie słyszeli? A jak usłyszą bez kaznodziei? I tak dochodzi do tego, że trzeba najpierw mieć nauczyciela. No bo tenże nauczyciel powie, ale nas interesuje, jak uwierzą w tego, o którym nie słyszeli? Najpierw trzeba usłyszeć, dowiedzieć się czegoś, posiąść pewną wiedzę, informację, żeby potem w następnym kroku można było dojść do wiary w to. Drugi element tej umysłowej oceny, poza informacjami, poza wiedzą, poza faktami, które do nas trafiają, to co? Zrozumienie tych informacji. Rzymian 10:17. Wiara wtedy jest ze zrozumienia, a zrozumienie przez Słowo Boże. W tym razie mówi, że wiara jest ze zrozumienia. No chyba nikogo nie trzeba tłumaczyć, że ja bym otrzymał pewną wiedzę, pewne informacje i te informacje nie byłyby dla mnie zrozumiałe, no to koniec, no to ja na bazie tego nie będę działał, prawda? Ja nie będę na bazie niezrozumiałych informacji podejmował ważne decyzje, ja żadnych decyzji nie podejmę, prawda? Po prostu powiem, no to w takim razie ja to odrzucam, bo ja nie wiem, o co to chodzi, chyba że mi ktoś wyjaśni, więc to jest oczywiste, że trzeba mi posiąść pewne wiedzę, informacje, trzeba je zrozumieć, te informacje, i jeszcze jeden element trzeba uznać je za prawdziwe. No bo jeżeli ja nie uwierzę w pewne informacje, to co z tego, że je rozumiem? Jak ja nie wierzę, że to prawda, no to nie będę znowu poddawał się wpływowi tej informacji. A więc ocena umysłowa składa się z trzech elementów i są to bardzo logiczne. Pierwszy element oceny umysłowej to informacje, które do mnie trafiają, o chociażby o naszym Panu, że za mnie umarł i mnie w ten sposób chce zbawić. Druga rzecz to zrozumienie tych informacji, no to rozumiem, bo w Biblii pisze literatura prawdy nam bardzo klarownie to przedstawia. I potem rzecz trzecia, uznanie za prawdziwe. Albo uznaję to za prawdziwe, albo mówię, to bajki starszych babci i dziadków, to dobre dla nich. Ja to mam inne w życiu wartości, ja takimi rzeczami się nie przyjmę. No to jak tu się złamie, no to wtedy wiadomo, nie ma wiary też. Na którym się, jak ktoś nie uzna za prawdziwe tego, co mu się mówi, no to też tu się zatrzymuje jego wiara. I w sumie nie jest to wiara, no bo wiara, żeby była wiarą pełną, musi mieć wszystkie elementy. Umysłowa ocena. Tak się wygląda z tych trzech elementów. Gdy jesteśmy świadkami pewnych wydarzeń, stosunkowo łatwo o ten element wiary. Ona się w Biblii nazywa wiarą oświecającą. Czasami jak czytamy naszą literaturę, to widzimy takie dziwne wiary. Wiara oświecająca, wiara usprawiedliwiająca, wiara uświęcająca i wiara wyzwalająca. Jeszcze o nich się też potem powiem, a to od razu właśnie mówię. Na tym elemencie ocena umysłowa jest wiara oświecająca. Czyli ktoś nas oświeca, podaje nam informacje, my je rozumiemy i uznajemy za prawdziwe. Koryntów 1:30 mówi o tym, tak? Zobaczy, pierwszy Koryntów, tak mówi. Pierwszy Koryntów 1:30 mówi o tym, że nasz Pan stał się dla nas pewnymi rzeczami i on mówi, że nasz Pan stał się od Boga mądrością, sprawiedliwością, uświęceniem i odkupieniem. Cztery rzeczy. I są dokładnie, to są cztery rzeczy, które, na których działają te cztery rodzaje wiary jako umysłowej oceny i polegania sercem. Nasz Pan stał się dla nas mądrością, to znaczy oświecił nas jako wyraz boskiej mądrości, a potem jeszcze staje się sprawiedliwością, uświęceniem i to będziemy jeszcze mówili o tym. Jeżeli ktoś jest świadkiem pewnych faktów, no to nie ma problemu, żeby w umysłowej ocenie uznał za prawdziwe to, co widzi, prawda? Ja na przykład uznaję za prawdziwe, że potencjał przede mną dzisiaj siedzicie, że jesteśmy w Dobrłowie, nie mam oceny tych faktów, no to taka wiara jest bardzo łatwo osiedzająca, jeżeli ja widzę. Gorzej, żeby pewne fakty przyjąć i uznać za prawdziwe, jeżeli ich nie widzimy. A na przykład działania naszego Pana okiem takim zewnętrznym nie zobaczymy, prawda? Tutaj już trzeba mieć element wiary, że Biblia jest z boskiego natchnienia i polegać na tym, jako pochodzącym z tego źródła. Ale idźmy dalej. I teraz poleganie serca. Ono ma też trzy elementy. Tak jak umysłowa ocena ma trzy, tylko oczywiście inne trzy elementy. Pierwszy element polegania serca to pewność albo przekonanie, albo zaufanie. Różnie to można nazywać, dlatego tu używam kilku słów, żeby bardziej oddać, o co chodzi w tym poleganiu serca. Poleganie serca na tych informacjach, które poznaliśmy, które zrozumieliśmy, które uznaliśmy za prawdziwe, zaczyna się od pewności, przekonania, zaufania temu czemuś. Bez cienia wątpliwości. Bez względu na wszelkie przeciwności. To bardzo ładnie widać w różnych wersetach ten element wiary, bo na przykład gdybyśmy zajrzeli do Żydów, Rzymian 4 rozdziału od 18 do 22, tam jest mowa o Abrahamie i tych obietnicach, które Bóg jemu uczynił. Zacznę tylko, Rzymian 4, 18 do 22, ale całego nie będę czytał. Który Abraham wbrew nadziei, w nadzieję uwierzył, że się stanie ojcem wielu narodów według tego, co mu powiedziano, tak będzie nasienie twoje. Wbrew nadziei, w nadzieję uwierzył. Czyli zauważmy, że z punktu ludzkiego trudno miało być nadzieję na to, że będę miał potomka, jeżeli mam 100, a nie wiem, Abraham był bardzo stary. Ktoś pamięta, ile on miał lat? Ile? 100 lat? No właśnie. I Sara chyba miała coś tam powyżej 80 już, prawda? Czy 90 nawet dochodziła. No wobec tego, z ludzkiego punktu widzenia, jak można się spodziewać dziecka w tym wieku, prawda? No i Abraham wbrew nadziei, w nadziei uwierzył. Czyli wbrew nadziei z ludzkiego, normalnego punktu widzenia, w nadziei uwierzył, bo tak mu powiedział Bóg. No on mu tę nadzieję stworzył. Czyli tu widzimy bez cienia wątpliwości. Jest to pewność, przekonanie, zaufanie, bo on dowiedział się tego, od tego, jego umysłowa ocena mówiła, że Bóg mi tak powiedział. Wobec tego wszystkie znaki na niebie, na ziemi wskazują, że to nie może być, no ale Bóg tak powiedział. Wobec tego wbrew nadziei, w nadzieję uwierzył, że się stanie ojcem wielu narodów według tego, co mu powiedziano, bo tak mu powiedziano i on to zawierzył, że tak powiem temu, zaufał temu. To jest pierwszy element polegania sercem. Zobaczmy Rzymian 14:23 jeszcze. Rzymian 14:23. Lecz ten, kto ma wątpliwość, gdy je, jest potępiony, bo nie postępuje zgodnie z przekonaniem. Wszystko zaś, co nie wypływa z przekonania, jest grzechem. Ktoś powie, ale w tym wersecie nie ma w ogóle słowa wiara. Ono w polskim tłumaczeniu nie ma, ale w grece pistis jest. Gdzie ona jest? Jakie słowo? Kto się domyśla? Pod przekonaniem. Czyli kto nie postępuje zgodnie z wiarą i tłumacz uznał, że tutaj pistis trzeba jakoś inaczej oddać, z przekonaniem, czyli z przekonaniem, z zaufaniem, z tym, co w tym, gdzie serce jego ciągnie, prawda? Jak jesteś w sercu przekonany, ufasz czemuś i niezgodnie z tą zaufaniem, które masz, z przekonaniem w sercu postępujesz, no to Paweł mówi, grzeszysz wtedy, prawda? I tutaj jest pistis, bo przekonanie sprawdzi ją osobiście, jest w grece pistis, ale tu masz o to przekonanie, no i dobrze. To ten właśnie pokazał, że jeden z elementów wiary jest przekonanie, zaufanie, takie upewnienie siebie samego. To jest pierwszy element polegania sercem. Żydów 10:22. Teraz jesteśmy na poleganiu sercem, prawda? I trochę chcę pokazać, że jak pojawia się słowo pistis, wiara, to bardzo często w niektórych wersetach ma na myśli to przekonanie, zaufanie, to upewnienie we wnętrzu serca. Rzymian, mówiłem teraz ile? Żydów. Żydów 10:22. Przystępujmy z prawdziwym sercem w zupełności wiary, mając oczyszczone serca od świadomości zła. Mamy do Boga się zbliżać, przekonywać, to był sercem w zupełności wiary, czyli z pełnym przekonaniem, z pełną ufnością wiary, że krew naszego Pana jest w stanie nas skutecznie oczyścić. To jest zupełność wiary, czyli właśnie z pełnym przekonaniem, zaufaniem. Żydów 11:19 też pięknie pokazuje przekonanie, pewność Abrahama, bo tutaj w tym Żydów 11:19 możemy znaleźć o Abrahamie tak. Uważając, Abraham uważał, iż Bóg może i od umarłych wzbudzić, skąd go też w podobieństwo zmartwychwstania przyjął. Uważając, że Bóg może od umarłych wzbudzić. Abraham miał tak silną wiarę, tak silne zaufanie, przekonanie, upewnienie wnętrza serca, że nawet jak się okazało, że ma Izaaka złożyć w ofierze, no to jego przekonanie, zaufanie do Boga było tak wielkie, że nawet jak go złoży w ofierze, czyli go zabije, to Bóg go wzbudzi. Ponieważ tak powiedział i on uważał, że to jest, możliwe do zrobienia, prawda? To jest niesłychane, niesłychane. A już nie będę czytał, ale u Joba też widzimy taki element, prawda? Choćbym jej zabił, będę w nim ufał. Czyli będę miał to zaufanie, przekonanie, takie oddanie bez cienia wątpliwości. To jest pierwszy element polegania sercem. Jak ktoś nie jest gotowy takiego oddania pełnego wobec Boga okazać, jego wiara nie jest wiarą. Jest po prostu jakimś tam chrześcijaninem, który ma problemy z wiarą i dlatego ma problemy ze wszystkim innym. No bo jak mówiliśmy, w wieku wiary, w okresie wiary, w którym żyjemy, bez wiary nie ma dalszego postępu rozwoju charakteru. Bo przyjdą takie doświadczenia w życiu człowieka, w którym, jeżeli na przykład nie będzie pełnego zaufania, oddania, przekonania się w sercu, tak wbrew nadziei, w nadzieję uwierzył, jeżeli nie będziemy wbrew temu wszystkiemu, co się widzimy, co się wokół nas dzieje, co nas spotyka, trzymali się Boga z zaufaniem, z przekonaniem, że to ostatecznie Bóg wyprowadzi dla naszego dobra, tego duchowego, wiecznego, no to się załamiemy w tym przypadku. I dlatego to poleganie sercem zaczyna się od tego przekonania. Jeżeli nie ma, no to nie ma już ciągu dalszego. A zaraz zobaczymy, jakie tam są jeszcze dwa elementy inne. Mówimy, że są trzy. Jak ktoś nie jest w stanie wobec Boga takiego zaufania przyjawić, tak jak Abraham, prawda, że był gotowy zabić własnego syna, bo był przekonany, miał zaufanie, że Bóg to jakoś potem i tak poprowadzi jak należy, skoro szesto nasienie ma przyjść, prawda? No to nie ma dalszego działania. A dalsze dwa elementy wiary w tym poleganiu serca to jest przyswojenie. Przyswojenie. Przyswojenie, czyli odniesienie tego, w co się wierzy, do samego siebie. Zdaje się, że bardzo łatwe, ale niekoniecznie. Czasami człowiek w różne rzeczy wierzy i uważa, że one są dla innych, a nie dla mnie. Chociażby dlatego, że ja sam może jestem niegodny. O tak, niektórzy mówią, niegodny, to nie dla mnie. Jeżeli są podane obietnice, są podane dla każdego. Dotyczą także i mnie, bo skoro jestem człowiekiem, się urodziłem z Adama, no to nie ma tutaj żadnych wyjątków i nie ma co poddawać się innym myślom, innym wadom naszym, które może podpowiadają, że to nie dla nas, nie o nas, to inni, bo tacy wielcy, wspaniali, a my to na pewno nie. Należy odnieść to, w co się wierzy, do samego siebie. Czyli przyjmujemy w tym naszym zbawieniu, tak, dla siebie boską ofertę. Dla siebie, do siebie boską ofertę, boską obietnicę przebaczenia nam naszych grzechów i przypisania sprawiedliwości naszego Pana. Wraz z obietnicą uświęcenia i ostatecznego wyzwolenia nas, czyli udzielenia nam zwycięstwa. I tu się pojawiają kolejne trzy rodzaje wiary. Tak? Wiara usprawiedliwiająca, dzięki której możemy być usprawiedliwieni z wiary. Wiara uświęcająca, gdzie następuje wyższy poziom uświęcenia, rozwoju naszego charakteru. I wyzwalająca wiara, czyli takie już uwolnienie się od tych różnych doświadczeń, niedoskonałości i prawie że uzyskanie królestwa. I każda ta wiara na każdym etapie ma swój zestaw doświadczeń i prób, który jest zależny od stopnia naszego przyswojenia. Raz ograniczone tylko jest do usprawiedliwienia, bo niczego więcej poza tym nie pragniemy i nie wychodzimy poza usprawiedliwienie, albo aż do uświęcenia i wyzwolenia. Jeszcze do tego wrócę za chwilę, bo to są ciekawe rzeczy. Ta część polegania serca, czyli to przyswojenie dla siebie, jest bardzo pięknie opisana przez Pawła również u Żydów 11:13. Kto nie zamknął Biblii, to już nie musi daleko szukać. I tam jest znowu w odniesieniu do Abrahama, Sary, Izaaka, Jakuba. I zobaczmy, jak tam pięknie jest napisane. Żydów 11:13. Według wiary umarli ci wszyscy, on tam wymienił tych mężów wiary ze starych czasów, nie otrzymawszy obietnic, ale z daleka je zobaczywszy, przekonawszy się i objąwszy je i wyznawszy. Tam jest takie piękne słowo, że oni, tylko to w dosłownym tłumaczeniu, może w polskich przykładach to nie widać, nie jednak tam jest, ale tam jest, że jak oni się przekonali, to oni je objęli. Objęli, czy jak gdyby przytulili do siebie. Zobaczmy, jak w tym pięknym słowie, że je objęli, jest podane przyswojenie do siebie jako ich dotyczące. Te obietnice, które im były mówione przez Boga. Objęli je. nie można chyba lepiej oddać przyswojenia coś dla samego siebie. Tak jak tutaj mamy podane. I trzeci element tego polegania sercem, tak powtarzam, gdzie jesteśmy, bo mamy tutaj różne takie podpunkty i może się zgubić, co ja teraz omawiam. Więc chcę bratelstwu pokazać, że poleganie sercem ma również trzy elementy i omówiliśmy dwa z nich. Pierwsze, czy tak zwaną pewność, przekonanie albo ufność, zaufanie. Drugi element, jaki omówiliśmy, to przyswojenie do siebie, to objęcie tych rzeczy jako do mnie należących, ja, one są także dla mnie, do mnie skierowane przez Boga. I trzeci element, który kończy wszystkie, tą całą szóstkę wiary jako oceny umysłowej i polegania sercem. Zobaczmy, jaki on jest ważny i czasami nam go brakuje i nasza wiara wysiada. A tym trzecim elementem to jest działanie w reakcji na to, do czego mamy pełną umysłową ocenę, te trzy pierwsze elementy, i dwa pierwsze elementy polegania sercem, czyli pewność i przyswojenie. Musimy działać w reakcji na to, co wiemy, do czego mamy zaufanie i co obejmujemy jako należące do nas. To mówi, działaj teraz w tym kierunku. W reakcji na to, bo jak nie działasz w reakcji na to, co niby się dowiedziałeś, to gdzie to twoja wiara? Znaczy, że nie wierzysz. No i tak jest, trzeba z tym zgodzić. Jak ktoś wie o tych wszystkich rzeczach, uznaje, że one do niego należą, a potem nie idzie zgodnie z tym, nie postępuje zgodnie z tym, nie poddaje się wpływowi i nie działa zgodnie z tym, co wierzy, co niby przyjął, że jest prawdą, no to co to za wiara? I teraz zobaczmy, to działanie na poziomie usprawiedliwienia, mówiłem, że tego jeszcze powrócę i powracam, na poziomie usprawiedliwienia, czyli tej wiary usprawiedliwiającej, oznacza co? Jakie działanie? Działanie w postaci porzucenia praktykowania grzechu i błędu i podejmowanie wysiłków życia w sprawiedliwości i prawdzie. Wiara usprawiedliwiąca to oznacza. Jak ktoś z nas chce mieć wiarę usprawiedliwiącą, czyli być usprawiedliwiony z wiary, to musi działać, oczywiście może nieudolnie działać, to wiadomo, będzie mu się to wtedy pokutuje i znowu próbuje działać, ale musi działać, nie tak, że on sobie po prostu to lekceważy i się cieszy tym, że Jezus za niego umarł. Co ci z tego przyjdzie, że on za ciebie umarł, jak ty nie będziesz okazywał chociażby wiary usprawiedliwiającej? Musisz działać w reakcji na to, co wiesz. Działać, działać, działać. Tym działaniem jest porzucenie, a porzucenie to jest aktywność, działanie. Porzucenie praktykowania grzechu i błędu i kolejne działanie, podejmowanie wysiłku życia w prawdzie i sprawiedliwości. Kto z nas nie próbuje porzucić grzechu i błędu i nie podejmuje wysiłków żyć zgodnie z prawdą i sprawiedliwością, nie jest nawet usprawiedliwiony przed Bogiem. Z tego właśnie powodu większość nominalnego chrześcijaństwa nie jest usprawiedliwiona przed Bogiem. To nie ma nawet usprawiedliwienia, nie mówiąc, że o uświęceniu, jakiekolwiek wyzwoleniu. Z czego można uświęcić kogoś, kto żyje w grzechu i w błędzie i nie podejmuje wysiłków porzucenia tych dwóch rzeczy i rozwijania sprawiedliwości i prawdy? Nic z tego, nic nie będzie dalej. Dalsze etapy są poza jego zasięgiem. Na poziomie uświęcenia, tam gdzie działa wiara uświęcająca, wyższy poziom, ten poziom uświęcenia wchodzimy dopiero wtedy, kiedy się Bogu poświęcimy. Dopiero po poświęceniu się Bogu wchodzimy na etap uświęcenia i co tutaj mamy? No coś więcej niż tylko porzucenie grzechu i błędu i próby życia w sprawiedliwości i w prawdzie. Tu mamy martwotę dla siebie i świata, a życie dla Boga. Wkładzeniu człowieczeństwa w służbie dla Boga i rozwijaniu charakteru chrystusowego. Czyli na tym poziomie jesteśmy deczko wyżej. Już mamy umrzeć dla siebie i świata i wtedy jak umieramy dla siebie i świata, to umieramy dla siebie i świata nie tylko tego grzesznego i błędnego, tylko także musimy umierać dla siebie i świata tego dobrego, ale niekoniecznie właściwego dla nas, jako poświęconych dzieci Bożych, jako pomocne do uświęcania. Czyli innymi słowy, na poziomie uświęcenia podejmujemy walkę z samolubstwem i światowością. Bo tu jest tak, tam porzucamy grzech i błąd, a w uświęceniu samolubstwo i światowość. Pamiętajmy, że samolubstwo i światowość nie są rzeczami całkowicie błędnymi. Pewna doza samolubstwa jest właściwa i musimy ją praktykować. Pewna doza światowości też jest możliwa, jest właściwa i trzeba ją, tylko że to nie była światowość, samolubstwo sprzeczne z naszym byciem, z naszym rozwijaniem charakteru dla Boga. Czyli na poziomie uświęcenia kolejne działanie. Podjęcie poświęcenia, czyli uczynienie siebie martwym dla siebie i świata, a życie dla Boga. No to po prostu innym słowem oznacza, że w moim życiu podejmuję takie decyzje, szczególnie te ważne, w sensie gdzie mieszkam, za kogo wychodzę za mąż czy się żenię, z kim się przyjaźnię, tak? Gdzie podejmuję pracę, no chyba już gorzej, prawda, bo pracy nie ma czasami, ale tam, gdzie można możliwość, też należy się nie pakować, tam, gdzie praca będzie mnie zmuszała na przykład do postępowania niezgodnie z moim sumieniem, prawda, mówimy, że dziecko Boże nie powinno być raczej adwokatem, prawda, bo tam trzeba kłamać z zasady, prawda, no wiadomo, ale myślimy, osoba, która jest poświęcona, to ona myśli o tych rzeczach. Ona nie myśli tak, żeby się w życiu ustawić, żeby było mu bogato i dostatnio, tylko on myśli o taką kontaktach z ludem Bożym, z prawdą, o wolnym czasie, który będzie miał dla prawdy, prawda, i dla jakiejś tam służby. a nie tylko o tym, gdzie będą miał największe zyski. Tak jak świat patrzy, bo świat tak patrzy, świat pojedzie na koniec świata, prawda? Nie jedna dziewczyna by rzuciła rodzinę i pojechała do Hollywood, gdyby tylko przyszła oferta mailem napisana, przyjedź, a będziesz gwiazdą w Hollywood, prawda? Wszystko rzuci i pojedzie, bo będzie robiła karierę w Hollywood. Oczywiście większość z nich nigdy jej nie zrobi. Czyli na poziomie uświęcenia to jest ten wyższy poziom. Umieramy dla siebie i świata, żyjemy dla naszego Pana. To oczywiście całe usłodzenie jest nadal aktualne, bo jesteśmy na poziomie jeszcze wyższym. Na poziomie wyzwalania, czyli ta, gdzie jest wiara wyzwalająca, działa. Co to za poziom? To coś nowego? Nie. To jest kontynuowanie dwóch poprzednich walka. Może to jest walka o utrzymanie usprawiedliwienia i uświęcenia. I to tą walkę będzie prowadził do końca, ten zwycięży. Wyzwoli się z tego niedoskonałości, w której jesteśmy, bo wyzwalanie oznacza walkę z grzechem i błędem, a pamiętaliśmy, to jest kontynuacja usprawiedliwienia. Bo już na poziomie usprawiedliwienia nie możemy grzeszyć ani błądzić, tylko starać się żyć zgodnie z prawdą i sprawiedliwością. I wyzwolenie oznacza także walkę z samolubstwem i światowością, czyli kontynuujemy nasze uświęcenie. Bo samolubstwo i światowość już mieliśmy zadać im cios w głowę, gdy się poświęcaliśmy Bogu. Tak? Martwota dla siebie i świata, a życie dla Boga. Te wszystkie elementy są, czyli nasze grzech, błąd, samolubstwo i światowość, są wykorzystywane przez diabła, świat, nasze ciało, nasze otoczenie, w którym żyjemy, przeciwko nam, a my musimy walczyć z tymi rzeczami zgodnie z rozkazami naszego Pana co do sposobu prowadzenia tej walki. Bo na tym właśnie polega nasze wyzwolenie. Nasze wyzwolenie to jest nic innego jak wybawienie ze stanu grzechu do stanu doskonałego i wiecznego życia. A jak Bóg mówi, ja Cię wyzwolę ze stanu grzeszności do wiecznego, doskonałego życia, ano najpierw musisz być usprawiedliwiony, czyli na tym etapie zapomnij o grzechu i błędzie i żyj z prawdą i sprawiedliwością. Ale to jest za mało, żebym się zbawił. Jeszcze, bo w takim stanie, bo ty jesteś niezdolny w tym stanie żyć. Musisz, chcąc żyć zgodnie z prawdą i sprawiedliwością, musisz mi się poświęcić. Ja muszę twój charakter uszlachetnić. Musisz się poświęcić, czyli umrzesz także dla samego siebie i świata. Musisz podjąć walkę także z samolubstwem i światowością, bo one w pewnych zarysach są bardzo też niewłaściwe dla dziecka Bożego. Nawet jak niegrzeszne, to niewłaściwe. I jak mi się poddasz w tych dwóch, na tych dwóch poziomach, to ja rozpocznę ciebie wyzwalanie. Na etapie twoja wiara wyzwalająca to jest wiara, która musi sprostać temu, bo jak będziesz walczył z grzechem i błędem, ja ci będę dawał różne doświadczenia pomocne w tym celu. Twoja wiara musi wytrzymać. No mam nadzieję, mówi Bóg, że wytrzyma, bo jesteś nawet na wyższym poziomie, jesteś na poziomie wiary uświęcającej. Ale także musisz walczyć z samolubstwem i świadomością. No to gorzej. Gorzej się walczy z samolubstwem i świadomością niż z grzechem i błędem, bo to samolubstwo i świadomość to takie bardziej nam bliskie, prawda? Grzech, błąd to możemy zaniechać, zrezygnować, nie będziemy grzeszyć, nie będziemy błądzić. Przynajmniej świadomie. Ale samolubstwo i świadomość, zadać temu cios, nie chcieć różnych rzeczy tego świata, które niekoniecznie nam są przydatne, a inni wokół nas mają, szkoda jakoś tak. Zdawałoby się, że ja bym też mógł z tego korzystać. Inni mają, a ja nie. Jeśli to są rzeczy niegrzeszne, bo jest wiele rzeczy właśnie niegrzesznych w tymże świecie, ale dla nas, jako ludu Bożego, nie byłyby właściwe. I teraz mówi, Bóg mówi, musisz walczyć na tych dwóch poziomach. Usprawiedliwienia i uświęcenia. A ja oczywiście daję Ci doświadczenia odpowiednie. Ty musisz okazywać wiarę usprawiedliwiającą i wiarę uświęcającą. Musisz walczyć o zachowanie usprawiedliwienia i o zachowanie swego uświęcenia. A jak będziesz walczył do końca, to ta walka Cię wyzwoli sama przez się. To nie jest jakiś kolejny rzecz, wyzwolenie. Najpierw jesteśmy usprawiedliwieni, potem jesteśmy uświęceni, a potem jeszcze jakąś walkę walczymy. Nie, ta walka się walczy cały czas, utrzymując te dwa stany. Bo jak każdy chyba sobie zdaje sprawę, łatwo można zatracić usprawiedliwienie przez powrót do grzesznego i błędnego życia. Kto się zgadza na grzech i na błąd i się zgadza na to, niszczy swoje usprawiedliwienie. Nie prowadził walki, nie dał się wyzwolić, nie utrzymał tego, co uznał, że jest właściwe. Jeśli w ogóle mamy wiarę w nich, to mamy ją właśnie w tym znaczeniu. Umysłowej oceny i polegania sercem ze wszystkimi jej elementami. Bez któregoś z tych dwóch elementów, czy to głównych, oceny umysłowej i polegania sercem, czy tych części składowych, nie ma prawdziwej wiary. Której na przykład nie posiadają demony. Chociaż jak wiemy, Jakub 2,19 mówi, że demony też wierzą. Ale ich wiara nie jest wiarą biblijną, nie jest wiarą, która cokolwiek może komukolwiek dać, ponieważ ich wiara jest tylko w znaczeniu umysłowej oceny. Dlatego demony wierzą i drżą, bo oni wiedzą o Bogu, jak jest potężny, wiedzą, że może zrobić im wszystko, liczą tylko, nie wiem, pewnie swojej naiwności, że jest za dobry, bo myślą, że jest słaby, że jest niewieściały, że może już za stary jest, żeby był taki ostry, ale oni zdają sobie sprawę, że gdyby Bóg chciał, to może z nimi zrobić koniec w każdej chwili. Ale oni liczą na to, że on jest taki dobry, że tam jakoś jeszcze furtkę dla swojej działalności zawsze znajdą, ale póki co się boją go, bo wiedzą, że nie ma żartów, prawda? Potęgę Boga to znają. Więc wierzą w sensie umysłowej oceny, ale nie ma u nich żadnego polegania sercem, bo by zaczęli działać w reformie, gdyby była. Demon, gdyby wierzył tak, jak właśnie my powinniśmy wierzyć, to by przeszedł do polegania sercem i doszedłby do etapu tego trzeciego, tak? Czyli działanie w reakcji na to, co się wierzy. Ale być może jego polegania serca nie ma, może sobie nie przyswoił obietnic, że on może z tego wyjść, że Bóg mu to przebaczy. Myśli właśnie, bo brakuje mu tego polegania sercem, w sensie no, tego właśnie, tego przekonania, zaufania, tego przyswojenia do siebie i działania zgodnie w reakcji na to. Kilka tekstów o tym rodzaju wiary, czyli wiara jako cecha, przez którą się wierzy. Czyli cecha, czyli umysłowa ocena i poleganiem sercem. Niedużo podam wersetów, bo to chyba niepotrzebne, aż w tym przypadku, żeby to udowadniać. Mateusz 21, 21. Wtedy opowiadając, Jezus rzekł: zaprawdę powiadam wam, jeśli byście mieli wiarę, a nie wątpilibyście, nie tylko to, co się stało z figowym drzewem uczynicie, ale gdybyście tej górze rzekli: podnieś się, a rzuć się w morze, stanie się. Gdybyście mieli wiarę jako cechę, ocenę umysłową i poleganie sercem, to gdybyście górze rzekli: rzuć się w morze, to się góra w morze rzuci. I ten werset czasami jest bardzo dziwny, prawda? Bo nie mówią, no to nasz Pan sobie tutaj nie wiedział, co mówić. Co on to powiedział? Przecież to się nie może zdarzyć. Oczywiście. Jeżeli mielibyście wiarę, a wiara jako cecha to jest umysłowa ocena i poleganie sercem na tym. Kto w ramach umysłowej oceny dowiedział się, że Bóg chce, żebyśmy góry rzucali w morze? Takie informacje do nas dotarły. Jeżeli ktoś chciałby górę rzucić w morze, no to musi mieć najpierw to, czego zaczyna się cecha wiary, od umysłowej oceny. A punkt pierwszy to pewne fakty, informacje, które my rozumiemy i uznajemy za prawdziwe. Ktoś gdzie kiedykolwiek usłyszał, że Bóg tak chce. Ale gdybyśmy się dowiedzieli, że Bóg tak chce, przynajmniej w pewnych przypadkach, i gdyby ten przypadek zaistniał, te warunki, to mówimy, no tak, wiemy o tym, że Bóg może górę rzucić w morze. W takim przypadku widzę, że ten przypadek zaistniał, wobec tego ja w to wierzę i działam w tym kierunku, no i góra pójdzie w morze. No ale nigdzie nie mamy ani jednej informacji, żeby Bóg tak sobie życzył. Nie mamy takiego faktu, więc nie ma na czym polegać sercem, jeżeli nasza strona umysłowa mówi: nie ma takich rzeczy, Bóg takiego czegoś nie przewidział, sobie wymyśliłeś sam i chcę, żeby Bóg to robił, ty masz przecież twoja wiara jako cecha, to się zaczyna od oceny umysłowej. Gdzie w ramach oceny umysłowej dowiedziałeś się o rzucaniu gór w morza? Łukasz 7,50. Nasz Pan mówi do niewiasty grzesznicy, która przyszła i omywała łzami jego stopy. Rzekł do niewiasty: wiara twoja ciebie zbawiła, idź w pokoju. Zobaczmy, ta grzesznica dała piękny przykład wiary w sensie umysłowej oceny i poleganiem serca. Dowiedziała się o tym, że nasz Pan chodzi, że odpuszcza grzechy, że głosi, takie to była jej ocena umysłowa. Ona w to zrozumiała i ona uwierzyła, że to jest prawda. Czyli jej sercem przylgnęła do tego, uznała, objęła je, prawda, przyswoiła sobie, że ją też to dotyczy, że to nie jest dla wszystkich innych grzeszników, a dla niej nie, bo ona najgorsza z nich wszystkich, to ona się tu nie kwalifikuje. Uznała, objęła to i zgodnie z tym zaczęła działać, prawda, czyli przyjęła tą pokutę, przyszła do naszego Pana, okazała to przed nim i nasz Pan powiedział, że wiara twoja cię uzdrowiła. To jest ta wiara w tych wszystkich znaczeniach. I tyle wystarczy, bo czas, widzę, szybko płynie. Ostatni rodzaj wiary, albo znaczenie bardziej niż rodzaj, ostatnie znaczenie wiary to wierność. Wiara w Biblii używana jest jako wierność. Bo wierność powstaje w wyniku połączenia dwóch pierwszych znaczeń wiary. Prawda plus cecha wiary, czyli umysłowa ocena i poleganie sercem, daje wierność. Wierność jest bardzo blisko spokrewniona z tym trzecim elementem polegania sercem. Pamiętamy, jaki to był trzeci element polegania sercem? Działanie w reakcji na to, do czego mamy pełną umysłową ocenę i dwie pierwsze części polegania sercem. Jak działamy zgodnie z tym, to jesteś wierny, masz wiarę i wiernie postępujesz. Działanie zgodne z tymi dwoma elementami. Ponieważ gdy mamy trzy części oceny umysłowej i trzy części polegania sercem i one nas całkowicie kontrolują, to one nas czynią wiernymi. Gdyż bycie wiernym oznacza bycie pełnym wiary. Albo odwrotnie, bycie pełnym wiary oznacza bycie wiernym. To są rzeczy niemożliwe do rozdzielenia. To dlatego wiara w Biblii równa się niekiedy wierności. Bardzo dobrze widać to w angielskim przykładzie, bo w angielskim słowie na wierność, bo po angielsku wierność to dosłownie znaczy pełnia wiary. Anglik tak mówi wierność. To są dwa słowa. Zlepek dwóch słów pełnia wiary to jest po angielsku wierność. W polskiej wierność również pochodzi od słowa wiara, zauważmy. Chociaż mamy oddzielnie wiara, oddzielnie wierność, to na każdy widzi, że wierność wiąże się z wiarą. To są słowa, które mają wspólny korzeń. Jedna z definicji ze słownika polskiego wierności to była taka. Dochowanie wiary komuś lub czemuś bez względu na okoliczności. Dochowanie wiary komuś lub czemuś bez względu na okoliczności, to jest wierność. No i zgadza się. To jest wierność. I tak jak mówiłem, w Grece Nowego Testamentu nie ma oddzielnego słowa na wierność. Ani nie ma też przymiotnika wierny oddzielnego. W tych znaczeniach występuje jako wierność, po prostu pistis, czyli wiara, która czasami po prostu nabiera znaczenia wierności. I przymiotnik pistos jest używany w znaczeniu wierny, pełen wiary. Gdybyśmy chcieli dać definicję wierności, to jest to lojalność, tak? Wobec Boga i Chrystusa w ich osobach, charakterach, słowach i czynach na wszystkich etapach naszego życia, czyli na etapie oświecenia, usprawiedliwienia, uświęcenia i wyzwolenia. No i przed nami ostatnia lista wersetów, które mówią o wierności. Pewnie już widzę, że nie podam ich wszystkich, podam tyle, ile zdążę, no ale myślę, że potem sobie będą uwierzą, że wierność rzeczywiście jest znaczeniem wiary. Pierwszy z brzegu, Mateusz 23:23. Wiara jako wierność. Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze obłudni, że dajecie dziesięcinnym z mięty i kopru i z kminku, a zaniedbaliście tego, co ważniejsze w zakonie. Sprawiedliwości, miłosierdzia i... No i właśnie, zależnie od przykładu, Biblia Warszawska, nowy przykład, bo Eliasz, gdyby zobaczył, on tam ma napisane chyba wierność, zaniedbaliście sprawiedliwości, miłosierdzia i wierności, a przykład gdański, jak ktoś ma, to tam widzi, że zaniedbaliście wiary. Czyli... I mówi, te rzeczy należało czynić, a tamtych nie zaniedbywać. Nasz Pan mówi, że oni zaniedbali tego, co jest ważniejsze w zakonie. Sprawiedliwości, miłosierdzia i pistos. No i teraz sobie pistis, bo to jest rzeczownik. I pistis. No i teraz wiara czy wierność? Wierność. Wierności zaniedbaliście. Powinniście być wierni. O, ktoś tu mi tutaj coś rzucił. Dziękuję. Przyda się kasztanik. Drugi Koryntów, pierwszy rozdział. Zajrzyjmy i tam. Drugi Koryntów, pierwszy rozdział, 23-24. Ja zaś wzywam Boga na świadka, na duszę moją, że do Koryntu nie przybyłem jeszcze tylko dlatego, że chcę was oszczędzić, pisze Paweł do braci w tym zborze. Nie, że panujemy nad wiarą waszą, ale jesteśmy współpracownikami radości waszej, albowiem wiarą stoicie. Paweł mówi, że oni nie panują nad wiarą, czyli nad wiernością waszą, są tylko współpracownikami radości waszej, bo wiarą stoicie, wiernością stoicie. To wierność pomaga w zachowaniu nas, naszego stanowiska przed Bogiem. Rzymian, o to będzie ciekawy werset. Rzymian 3, tu się skupmy. Rzymian 3, 21 do 22 i potem jeszcze 26. Rzymian 3, 21. Lecz teraz bez zakonu sprawiedliwość Boża objawiona jest, mająca świadectwo zakonu i proroków. Sprawiedliwość, mówię, Boża, i teraz zauważmy, przez wiarę Jezusa Chrystusa ku wszystkim i na wszystkich wierzących. Sprawiedliwość Boża przez wiarę Jezusa Chrystusa. Bo nie ma różnicy. I potem werset 26. Dla okazania sprawiedliwości swojej w teraźniejszym czasie, aby on był sprawiedliwym i usprawiedliwiającym tego, który jest z wiary Jezusowej. Tutaj wiara występuje wyraźnie w znaczeniu wierności. Dlaczego? Bo mamy mowę, że sprawiedliwość Boża jest przez wiarę Jezusa Chrystusa. Gdyby chodziło o wiarę jako umysłową ocenę i poleganie sercem, czyli cechę wiary, jaką nasz Pan przejawia, to kto z nas miałby dzięki temu jakąkolwiek korzyść? To, że nasz Pan jest osobą wierzącą i z tą wierzącą dałoby nam jakieś korzyści? Wiara jako cecha daje korzyści temu, kto ją przejawia, a nie drugiemu. Ale co takiego w naszym Panu daje nam korzyść, że my usprawiedliwieni jesteśmy dzięki temu? Na pewno nie jesteśmy usprawiedliwieni dzięki cesze wiary naszego Pana, tylko dzięki Jego wierności. Bo dzięki wierności wypłacał sprawiedliwość, którą teraz może być naszym udziałem. Oczywiście my naszą cechą wiary możemy sobie ją przyswoić. Ale to jest dzięki jego wierności. Chociaż w Grecji jest pistis, słowo, no i tłumacze nie rozumieją głębszych rzeczy boskiego planu. Niech żaden z nich nie wpadł, żeby tutaj słowo pistis zastąpić wiernością. Chociaż zdarza się w niektórych wersetach, że sami od razu proponują wierność, bo tak wyraźnie widać nawet dla nich. Ale w tym przypadku powinno być też, gdyby rozumieli, gdyby to brat Johnson tłumaczył tą Biblię, to by napisał: sprawiedliwość, mówię, Bożą przez wierność Jezusa Chrystusa. Sprawiedliwość jest dla nas wszystkich przez wierność naszego Pana. I Bóg jest sprawiedliwy i usprawiedliwia tego, który jest z wiary Jezusowej, czyli z wierności Jezusowej. Ma to samo znaczenie, cieszy się tym samym rodzajem usprawiedliwienia, które nasz Pan wypracował. Są z wiary Jezusowej, cieszą się usprawiedliwieniem dzięki Jego sprawiedliwości. Rzymian 3:3, skoro jesteśmy u Rzymian. Bo co z tego, że niektórzy nie uwierzyli? Czyż niewierność ich zniweczy wiarę? I tu przykład Biblia Gdańska mówi wiarę, ale nowy przykład mówi już wierność Bożą. No i tu jest, tam jest pistis, ale nowy przykład już uznał za właściwe, żeby zastąpić to wiernością. Co z tego, że niektórzy nie uwierzyli? Czy niewierność jednych ludzi zniweczy wiarę, wierność Boga? W razie chodzi o wierność Boga, bo mamy kontrast w przypadku do niewierności innych osób. Inni nie wierzą, nie są wierni. Ale ich niewierność, ich niewierzenie nie zniszczy wierności Boga. Bóg będzie wierny temu, co obiecał. Rzymian 1:17. Bo sprawiedliwość Boża w niej bywa objawiona z wiary w wiarę, jak napisano, że sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Chodzi o to wrażenie z wiary w wiarę. Z paruzyjnej interpretacji wiemy, że to wrażenie z wiary w wiarę oznacza rozwijanie cechy wiary z małej wiary w większą wiarę. I to mniej więcej jest prawidłowe. Chociaż właściwe znaczenie tej myśli, takie pogłębione już oprawdy epifaniczne, jest takie, że mamy tak objawiani być, że sprawiedliwość Boża objawiana jest z wiary w wiarę. Tutaj chodzi o rozwijanie wiary aż do stopnia wierności, czyli z wiary w wiarę, z wiary jako cechy, którą przejawiamy wobec Boga i przez trwanie w tejże wierze, bycie wiernym, przechodzimy w wiarę w znaczeniu wierności. Z wiary jako cechy, w wiarę jako wierność. No bo wiara prowadzona prowadzi do wierności. Więc tutaj widzimy, jak w tym jednym sformułowaniu mamy obydwa znaczenia wiary. Jako wierzenia, cechy umysłowej oceny polegania sercem i wierność. Z wiary w wiarę. Galatów 2:16. To znowu będzie werset, który jest źle tłumaczony, no bo tłumacze nie rozumieją prawdy. Galatów 2:16. Wiedząc, iż nie bywa usprawiedliwiony człowiek z uczynków zakonu, ale przez wiarę Jezusa Chrystusa. Już znowu, prawda? Czujemy, o co chodzi. Człowiek nie jest usprawiedliwiony z uczynków zakonu, ale przez wiarę Jezusa Chrystusa. Przez wiarę, czyli przez wierność. Nie chodzi o cechę wiary naszego Pana. To, że nasz Pan wierzy w Boga w sensie umysłowej oceny i polegania sercem, nikomu z nas nie da usprawiedliwienia. Bo my sami musimy w to wierzyć, żeby to ma. Więc my mamy usprawiedliwienie dzięki temu, że wierzymy, ale mamy to przez wiarę jako wierność Jezusa Chrystusa. I myśmy w Jezusa Chrystusa uwierzyli, abyśmy byli usprawiedliwieni z wiary Chrystusowej. Z wiary, czyli znowu wierności Jego. Z Jego sprawiedliwości, którą dzięki tej wierności wypracował. A nie z uczynków zakonu, ponieważ nie będzie usprawiedliwiony z uczynków zakonu żadne ciało. No dobrze. Jeszcze może zajrzymy do 1 Tymoteusza 1:19. 1 Tymoteusz 1:19. Oj, to Tesalonicem zgubił mi się Tymoteusz. Tutaj będzie. Mając wiarę i dobre sumienie, które niektórzy odrzuciwszy stali się rozbitkami w wierze. Obydwa wystąpienia słowa wiara tutaj są w znaczeniu wierności. Mając wiarę, wierność i dobre sumienie, które niektórzy odrzuciwszy stali się rozbitkami w wierze. Odrzucili wierność i dobre sumienie. I stali się rozbitkami w wierze, rozbitkami w wierności. Już nie są wierni, dlatego że odrzucili wierność i dobre sumienie. 1 Tymoteusz 2:7 jeszcze zobaczmy, bo to jest po drodze. Na co miał jest postanowiony za kaznodziejem i apostoła. Prawdę mówię, Chrystusie nie kłamie, za nauczyciela pogan w wierze i w prawdzie. Znowu mam tu wierzę jako wierności, ponieważ prawda jest podana tutaj oddzielnie, więc nie może chodzić o wiarę, że jest nauczycielem wiary jako prawdy, tylko nauczycielem w wierze, wierności i prawdzie. Z pewnością apostoł Paweł był takim nauczycielem i przykładem. O, Tytus 2:9:10 też jest ciekawy, bo tam już tłumacze sami oddali to pistis jako wierność. Zobaczyli, że ta słowo to pistis to już nie jest wiara, tylko wierność. Musi być. Tytus 2:9:10. Sług nauczaj, aby byli poddani panom swoim, we wszystkim się im podobając, nie odmawiając. w niczym nie oszukując, ale we wszystkim wierność zupełną okazując, aby naukę Zbawiciela naszego Boga we wszystkim zdobili. Zobaczymy, nawet przykład gdański, prawda, mówi, że niewolnicy powinni być lojalni wobec swoich panów, nie oszukiwać w niczym, ale we wszystkim wierność, zupełność mają okazywać. I przykłady piszą już wierność, a w greckim jest to pistis. Skąd tłumacz wiedział, że tutaj trzeba dać wierność? No uznał, że z kontekstu wyraźnie, że no, jak sługa ma być zupełnie, no to zupełnie no, wierny swemu panu, ma być wierność okazywać swemu panu, takie jest zalecenie apostoła. A tam jest to samo słowo pistis jak gdzie indziej. A tu wyraźnie było, iż chodziło o wierność, tutaj każdy tłumacz to oddał. No i na koniec może jeszcze jakiś jeden tekst, który nam pokaże, że czasami słowo wiara występuje we wszystkich trzech znaczeniach. Czyli w znaczeniu prawdy, w znaczeniu cechy wiary, czyli polegania, oceny umysłowej polegania sercem i w znaczeniu wierności. Takim wersetem jest na przykład Dzieje Apostolskie 14:22. Wszystkie trzy znaczenia wiary automatycznie tu można włożyć. Utwierdzając duszę uczniów i napominając, aby trwali w wierze, i mówiąc, że przez wiele ucisków musimy przejść, aby wejść do Królestwa Bożego. Przez wiele ucisków musimy przejść, aby wejść do Królestwa Bożego. Wobec tego trzeba trwać w wierze. No i teraz pojawia się pytanie, w wierze w którym znaczeniu? Trwamy w wierze jako prawdzie? Z pewnością. Trwać w wierze jako prawdzie, żeby wejść do Królestwa trzeba. Trwać w wierze jako umysłowej ocenie i polegania sercem z naszej strony, czyli tej cechy wiary, no też trzeba. Jak przestaniemy, to nam nic nie da. No i jeszcze trwać w wierności, no też trzeba, żeby wejść do Królestwa. Więc widzimy, trwanie w wierze w tym przypadku wyraźnie dotyczy wszystkich trzech znaczeń wiary. Jako prawdy, cechy wierzenia i ostatecznie wierności, bo jak jest cecha wierzenia właściwie realizowana, to staje się wiernością. Nie można, jak ktoś zachował do końca wiarę, to był wierny. To jest automatycznie jedno i to samo. No i myślę, że na tym możemy nasz dzisiejszy temat zakończyć. Tam niektóre wersety, które pominąłem, nie mają już większego znaczenia. Tak było ich bardzo, bardzo dużo. W podsumowaniu. Przypominam bratelstwu, że zbadaliśmy dzisiaj trzy znaczenia wiary greckiego pistis w Nowym Testamencie. I otóż greckie słowo pistis, nasza wiara, używane jest w Nowym Testamencie w znaczeniu prawdy. Mnóstwo tekstów na to podaliśmy, chyba najwięcej. Używana jest w znaczeniu cechy, przy pomocy której się wierzy, a tą cechą jest umysłowa ocena i poleganie sercem w to, co w umysłowej ocenie widzę, że jest prawdą i tego się trzymam. Co sobie przyswajam, to obejmuję i działam zgodnie z tym, co wiem. I uznaję za prawdziwe, jako pochodzące od Boga. Działam z tym, a nie wstrzymuję się od działania. I trzecie znaczenie wiary, które wychodzi z tych dwóch pierwszych, czyli jeżeli prawdę, którą mamy w swoim umyśle, oceniamy umysłowo, polegamy na nią sercem, działamy zgodnie z tą prawdą, to automatycznie dochodzimy do trzeciego znaczenia pistis jako wierności, której to wierności wszystkim nam życzę, abyśmy mogli ją zachować i znaleźć się dzięki temu w Królestwie i dziękuję za uwagę.